Pani Małgosiu, pani w stowarzyszeniu pewno często spotyka się z taką troską rodziców wyrażaną słowami, co będzie z moim dzieckiem, gdy mnie już nie będzie.
Tak, to jest bardzo częste. To znaczy, tu trzeba też zrozumieć, to wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności tego dziecka. I jeśli to dziecko jest w dużym stopniu niepełnosprawne, czyli nie radzi sobie z takimi podstawowymi czynnościami dnia codziennego, jak ubieranie się, mycie, jedzenie, to wiadomo, że ta troska rodzica będzie tym większa i to jest zupełnie naturalne, dlatego że zawsze jest potrzebny ktoś do opieki tego dziecka. Natomiast troszeczkę inaczej ma się sprawa, gdy dziecko na przykład chociażby porusza się samodzielnie, komunikuje się. Wtedy ten rodzic może sobie pozwolić na troszeczkę tak jakby mniejszą troskę, no bo już w jakimś aspekcie ta osoba będzie samodzielna. To ja się też odniosę jeszcze do tego, o czym była przed chwilą rozmowa, to znaczy o tej niepełnosprawności związanej z dzieciństwem i opieką właśnie tych rodziców. Też jedna z uczestniczek, która jest tak jakby objęta tym projektem, jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Na korytarzu rozmawiałyśmy jeszcze przed tym projektem, ona mówi, ale ja nigdy nie byłam traktowana jako dziecko niepełnosprawne. Ja wiedziałam o tym, że czegoś nie potrafię, czegoś nie umiem w stosunku do rówieśników, ale rodzice nigdy mi nie pozwalali na to, żebym po prostu była traktowana jako osoba niepełnosprawna. I ja sobie musiałam z tym poradzić. Musiałam się nauczyć, musiałam w jakiś sposób dorównać. Oczywiście to nie było na siłę, ale to było zawsze zachęcające i ona teraz jest osobą bardzo samodzielną, jest aktywną zawodowo, założyła rodzinę, jest mamą zdrowego już dziecka. Fakt, że na ten moment nałożyła się jej kolejna tak jakby choroba, ale ona umie sobie z tym walczyć, ma motywację, ma siłę, dlatego że też sama jako dziecko była silna. I akurat ta uczestniczka w rozmowach nigdy nie definiowała siebie, swojej osoby poprzez tą niepełnosprawność. Ona raczej definiowała poprzez to, co chce zrobić, ewentualnie, że chce polepszyć ten stan, żeby móc wykonywać inne działania. Natomiast czasami tak się spotykamy z takimi osobami. Miałam przykład takich dwóch młodych dziewczyn, obydwie dziewczyny poruszające się na wózku. Jedna z dziewczyn niepełnosprawność od urodzenia, a druga osoba niepełnosprawność nabytą w trakcie wypadku komunikacyjnego. I spostrzeżenia tych dwóch dziewczyn wobec siebie, one były w bardzo podobnym wieku. Ta, która miała niepełnosprawność nabytą po wypadku, stwierdziła, że tamtej drugiej jest lepiej, bo tak ma od urodzenia. Czyli już zupełnie inne postrzeganie, zupełnie inne definicje. I fakt jest taki, że ta osoba, która tą niepełnosprawność miała od początku, która była oswojona z jakimiś trudnościami, nie znała innego życia, ona podróżuje, wyjechała za granicę, zrobiła podróż życia, nie wiem, czy ja bym się nawet na coś takiego odważyła, znalazła osobę, która była jej asystentem i wyruszyła w daleką, daleką podróż, zbierając na to samodzielnie środki. Natomiast druga osoba zdecydowanie jest bardziej wyizolowana, ciężko jej się pogodzić z tą niepełnosprawnością, ciężko jest wyjść z powrotem do społeczeństwa, zamknęła się tak jakby w tym świecie, chociaż wcale ten stan nie jest tak, że nie pozwala jej na to. Wszystko gdzieś tam jest w umyśle, w głowie i sądzę, że tutaj podczas tych sesji poradniczych i tych warsztatów będzie to wychodziło. Jest też mama na przykład dwójki dzieci niepełnosprawnych, wychowująca samotnie i to taką z dużą niepełnosprawnością. To przypadek jest raz zdarzający się na ileś przypadków albo kilka tysięcy. Natomiast zdarza się i teraz ta osoba może zostać taką osobą inspirującą, w jak sobie z tym poradzić, nie poddać się.
Na przykład podczas warsztatów edukacyjnych liczymy na to, że te kobiety wzajemnie się poznają i podczas tych zajęć w jakiś sposób, no też poniekąd integracyjnych, będą chciały potem utrzymywać ze sobą kontakt i muszę pani powiedzieć, że nawet podczas wstępnych rozmów, kiedy zachęcałam do uczestnictwa w programie, to uczestniczki zwracały na to uwagę, że właśnie na czymś takim im zależy, że poszukują osób, które mają podobne doświadczenia i z którymi może później mogłyby się skontaktować, porozmawiać, doradzić, podpytać, jak one radzą sobie z podobnymi sytuacjami. I to jest bardzo ważne, myślę, że takie też przesłanie dla rodziców, żeby myśleć o tym, że to cokolwiek dzieje się w tej sytuacji wychowawczej, to jest to, co potem zapisuje się na trwałe w pamięci i ma odzwierciedlenie w postawie, w życiu, w wartościach, które są eksponowane u dorosłego człowieka. Jest to taki właśnie potencjał, który potem może stać się siłą.
Mówienie o tym głośno, dzielenie się tymi swoimi doświadczeniami może pozwoli rodzicom obecnie wychowującym niepełnosprawne dziecko czy osobom z niepełnosprawnością nie popełniać błędów, które z niewiedzy często są popełniane.
Przede wszystkim z takiego przekonania, że chcę dla swojego dziecka jak najlepiej. I niestety to przekonanie nierzadko idzie, tak jak pani powiedziała, z niewiedzą i to jest taka wybuchowa mieszanka, że ci rodzice stają się nadopiekuńczy, obawiają się, żeby dzieci nie doświadczały przykrości, no ale to właśnie te przykrości często hartują. Tak jak każde dziecko, które trafia do nowego środowiska, będzie trafiało na przeszkody, tak samo dzieci z niepełnosprawnością muszą zmagać się z takimi przeszkodami, bo to jest najlepsza szkoła życia.
Na jak długo obliczony jest ten projekt?
Projekt tak naprawdę będzie realizowany do końca grudnia tego roku. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak szybko uda się przeprowadzić te sesje poradnicze, te indywidualne rozmowy. Jeszcze zostały też nam przy okazji, powiem, dwa miejsca wolne. Zachęcamy do zgłaszania się. Nadmienię, że tutaj jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli ta osoba przystępuje do projektu, bądź jest opiekunem osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Więc tutaj podczas tego trwania projektu musi być ono aktualne, to orzeczenie o niepełnosprawności do końca grudnia.
Jeżeli nasza słuchaczka zainteresuje się tym tematem, proszę powiedzieć, gdzie powinna się zgłosić?
Powinna się zgłosić do Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji, wchodząc na stronę www.rehabilitacjaopole.pl. Jest tam formularz zgłoszeniowy, jest tam też numer telefonu do naszego stowarzyszenia, i w godzinach pracy stowarzyszenia zachęcamy, żeby zadzwonić. Osoba ze stowarzyszenia na pewno pokieruje, w jaki sposób ten formularz wypełnić, jak go przesłać, czy drogą elektroniczną, czy osobiście. Są różne sposoby, dlatego jeszcze raz zachęcam, żeby zapoznać się z tym działaniem i wejść na stronę naszego stowarzyszenia.
Ile mają czasu, gdyby chciały wziąć udział w tym projekcie?
Nie ukrywamy, że im szybciej, tym lepiej, dlatego że wtedy możemy ruszyć z warsztatami i możemy ruszyć już z sesjami fotograficznymi. Myślę, że tutaj dalibyśmy tydzień czasu, żeby osoby się zgłosiły.
Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, jaki jest cel wystawy. Myślę, że takim trochę przypadkowym celem, który się później pojawił w momencie, kiedy już wymyśliłyśmy ten projekt, to było to takie powiązanie z sytuacją osób z niepełnosprawnością i rodzin, jakie miało miejsce w naszym kraju. Była to bardzo niekorzystna sytuacja. Myślę, że każda z nas, kiedy oglądała to, co działo się w Sejmie, miała takie wewnętrzne poczucie jakiegoś niesprawiedliwego traktowania i postrzegania tych osób. I muszę powiedzieć, że w tych rozmowach i wcześniejszych wywiadach, jakie prowadziłam z matkami, bardzo mocno to wybrzmiewa, że traktowane są jako osoby, które chcą dorobić się na niepełnosprawności własnych dzieci. Myślę, że to jest bardzo krzywdzące i chcemy pokazać też tą wystawą, że to życie naprawdę nie jest takim życiem, o którym by ktokolwiek z nas marzył i chyba nie ma pieniędzy, które by zrekompensowały to, że matka każdego dnia zastanawia się, jak dzisiaj jej dziecko będzie się czuło, co będzie się z nim działo w przyszłości. I myślę, że ta właśnie wystawa też wywoła taką refleksję jakiejś części społeczeństwa, która no niestety pewnie jeszcze w ten sposób myśli.
Ja chciałam, żeby te osoby też były docenione w tym, co robią, jaka jest ich postawa, żeby zostało to zauważone i docenione. Stąd też ten pomysł na wystawę i wykonanie sesji fotograficznych, bo często też osoby z niepełnosprawnością nie chcą się fotografować. Opiekując się jakąś osobą z niepełnosprawnością, też troszeczkę zapominają o sobie, o tym swoim takim wizerunku. A to są przepiękne osoby, mające przepiękne wnętrze, mające siłę wewnętrzną i poprzez taką profesjonalną sesję chcemy też pokazać, że jak najbardziej mogą się pokazywać, żeby ten swój wizerunek móc po prostu pokazać i nie wstydzić się tego. Aczkolwiek coraz częściej gdzieś w społeczeństwie spotykamy się z tym w ramach jakichś działań, w ramach pacjentów na przykład onkologicznych spotkaliśmy się z tym tak, że te osoby zaczynają się pokazywać.
A ja mam nadzieję, że takie projekty będą też jakimś przyczynkiem do zmian systemowych, bo przecież wiemy, że w innych krajach europejskich ta opieka i wsparcie dla rodzin, gdzie się pojawia niepełnosprawność, jest dużo większa niż u nas.
Zdecydowanie to jest troszeczkę inaczej, jak rozmawiamy gdzieś z osobami przebywającymi za granicą. To nie znaczy, że jest idealnie rozwiązane, bo chyba nie ma idealnych rozwiązań, ale na pewno jest większe wsparcie. Oni są tacy odciążeni, chociażby odciążenie takie finansowe już te osoby uwalnia od takiego comiesięcznego starania się o to, na co będzie stać, na co nie będzie stać, czy będą mogły sobie pozwolić pozwolić na to czy na to. A już nie mówię o takich jakichś rzeczach dodatkowych, jak zadbanie o siebie, poświęcenie czasu sobie na własne jakieś potrzeby, czy też, nie wiem, na jakiś wyjazd na przykład, wypoczynek, tak, niezwiązane. Ja powiem szczerze, gdzie te osoby przebywają. Ich wypoczynek jest to wypoczynek związany z rehabilitacją, tak? Te osoby jadąc na turnus rehabilitacyjny traktują to jako urlop. To nie jest urlop ani wakacje. To jest ciągle jednak praca nad sobą, a nie ma takiego momentu, kiedy osoby mogą sobie na to pozwolić, bo ciągle przeliczają te finanse, czy będzie ich na to stać. Jak pojadą na prawdziwy urlop wakacje, no to nie będzie stać ich na przykład na leczenie.
Bardzo ważny jest ten odzew, który te osoby otrzymują od innych osób. Pamiętam, jak jedna z moich rozmówczyni opowiadała o sytuacji, kiedy zbierała środki na operację dla swojego syna. No i była niedziela. Wcześniej był festyn, gdzie zbierano te środki. Mając jeszcze dwójkę dzieci, poszli z mężem na pizzę. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy jedna z osób podeszła do nich i z wyrzutem powiedziała, że mają chore dziecko, zbierają pieniądze i chodzą w niedzielę na pizzę, tak? Czyli odbiera się prawo do normalnego życia, takiego jak każdy z nas posiada, i każe się koncentrować właśnie tym osobom tylko wokół tej niepełnosprawności, trudności, i sprawia, że te osoby mają potem wyrzuty sumienia, kiedy chcą coś zrobić dla siebie. I to widać u tych mam, które zgłosiły się za dużą namową do tego projektu właśnie z obawy przed taką oceną, myślę po części, że chcą coś zrobić dla siebie.